Dzień dobry, dzisiaj znajdujemy się na wystawie w rzeszowskich piwnicach śladami ropuchy Romildy.
Witam,
Adrian Sugier.
Bardzo mi miło. Panie Adrianie, niech pan powie, co zainspirowało pomysł zorganizowania wystawy gadów, płazów i różnych innych zwierząt w rzeszowskich piwnicach?
No w zasadzie ja i wspólnik posiadamy mini zoo i dość dużą hodowlę gadów, płazów, w tym właśnie rodzimych. No i przyznam szczerze, że głównie nasza współpraca tutaj z piwnicami rzeszowskimi opiera się na legendzie o właśnie tej ropuszce.
Jakie gatunki zwierząt możemy spotkać na wystawie?
Tutaj właśnie mamy dość charakterystyczną wystawę, bo chyba to jest jedyna taka wystawa w Polsce, gdzie można zobaczyć aż tyle naszych rodzimych gatunków, bo mamy tutaj właśnie ropuchę zieloną, żółwie błotne, zaskrońca zwyczajnego. No mamy naprawdę dużo płazów i gadów naszych rodzimych polskich, które oczywiście są pod ochroną.
Czyli ta wystawa bardziej skupia się na takiej edukacji na temat naszych rodzimych gatunków, czy może też troszeczkę o egzotycznych zwierzętach, o ekologii, o ich ochronie?
Tak, na wystawie znajdują się zwierzęta egzotyczne, w zasadzie z całego świata, jak i zwierzęta rodzime, właśnie tak jak mówiłem, polskie. Natomiast chcieliśmy tutaj egzotyką raczej skupić uwagę ludzi na tym, co też mamy u siebie w Polsce, bo ludzie zdecydowanie nie doceniają gatunków, które nas otaczają w takim najbliższym otoczeniu.
Jakie wyzwania wiążą się z przygotowaniem takiej wystawy?
No na pewno zapewnienie zwierzakom dobrych warunków na czas wystawy jest to dość trudne zadanie, szczególnie, że nasze rodzime gatunki, no nie ma zbyt wielu informacji odnośnie hodowli, bo nikt się tym nie zajmuje. Hodowla tych zwierząt na ogół można by przyjąć, że jest nielegalna, bo są to zwierzęta pod ochroną i trzeba mieć specjalne pozwolenie na hodowlę i przetrzymywanie takich gatunków.
Skąd taka decyzja o hodowli takich gatunków?
No właśnie, działamy ze wspólnikiem też dużo w internecie, na YouTubie, a propos szerzenia właśnie świadomości ludzi, a propos ochrony naszych gatunków i właśnie dlatego stwierdziliśmy, że bardzo chcielibyśmy uświadamiać ludzi, co posiadamy u siebie w kraju.
Czy jest jakieś zwierzę, które wzbudza szczególne zainteresowanie?
To zależy. Jeżeli mowa o naszych rodzimych, no to myślę, że zdecydowanie największe zainteresowanie wzbudzają żółwie błotne, dlatego że są młode, są urocze i pewnie dlatego.
Tak, muszę przyznać, że są urocze.
Ale oczywiście mamy też pytona siatkowanego, który jest dość duży, bo ma coś tam około pewnie 3,5 metra, więc on również, że tak powiem, budzi respekt.
Słyszałam, że niektóre zwierzęta są w stanie zmieniać kolor pod wpływem otoczenia. Czy macie takie zwierzęta na wystawie i mógłby pan wytłumaczyć mechanizm, który za tym stoi?
Jasne, mamy dwa gatunki kameleonów, mamy kameleona Jacksona i kameleona Lamparciego. Jacksona, jak chodzi o zmianę kolorów, to tutaj możemy prawie nie brać pod uwagę, bo to jest kameleon, który praktycznie non-stop jest zielony. Natomiast mamy kameleona Lamparciego, który no w zasadzie ze wszystkich gatunków kameleonów można by powiedzieć najlepiej zmienia kolor. I zwykle to zależy i od otoczenia, i od światła, bo im mocniejsze, im intensywniejsze światło, im jaśniejsze jest otoczenie, tym lepiej się wybarwia pod względem takiego kontrastu właśnie.
Jakie jest najbardziej egzotyczne zwierzę na tej wystawie?
Wbrew pozorom, najrzadziej spotykanym gatunkiem, jaki tutaj posiadamy, to na pewno jest któryś z gatunków naszych polskich rodzimych, bo tego nie spotkamy ani w zoo. W naturze bardzo rzadko się spotyka, na przykład ropucha zielona jest ropuchą, która jest rzadko spotykana. Wiadomo, mamy też zaskrońca, który jest powiedzmy mocno rozpopularyzowany, ale mamy też traszki, czy na przykład wąż eskulapa, którego populacja naprawdę jest bardzo mała w Polsce, a u nas na wystawie można go zobaczyć i myślę, że wbrew pozorom najrzadszym gatunkiem, jaki tutaj posiadamy, no to jest właśnie wąż eskulapa.
Możemy spotkać jakieś niebezpieczne gatunki?
Niebezpieczne? No myślę, że najniebezpieczniejszy, no to ze względu na rozmiar będzie właśnie ten pyton siatkowany. Natomiast nie mamy tutaj jadowitych węży, ale takie węże posiadamy u siebie w mini zoo.
Czy macie jeszcze jakieś plany na przyszłość albo czy jest miejsce, gdzie można zobaczyć inne gatunki takich zwierząt?
Cały czas się rozwijamy, cały czas dochodzą nowe gatunki. W naszym mini zoo Wildlife w Łańcucie jest tego dużo, dużo więcej. Tutaj jest taka mała część tego, co możemy wam pokazać właśnie na miejscu. Już pomijając nawet te jadowite, to mamy ogromne warany, mamy też walabie, czyli takie małe kangurki. Jest u nas co oglądać i tak naprawdę już mamy plan na kolejne, że tak powiem, dziesiątki gatunków, nie tylko gadów, właśnie po to, żeby zaspokoić każdego, kto uwielbia zwierzęta.
Czy można uchylić rąbek tajemnicy? Jakie zwierzę będzie następne?
Tak naprawdę kolejność jest trudna, bo nie każde zwierzę jest łatwo zdobyć. To zależy też od dostępności. Bardzo dużo zwierząt ściągamy też z zagranicy, więc ciężko jest powiedzieć, co zdobędziemy jako pierwsze.
Jak zdobywacie takie zwierzęta? To musi być trudne.
To właśnie zależy od gatunku, ale no nie ukrywam, że zwykle są to już w tym momencie na takim poziomie, co jesteśmy. Są to zwierzaki z zagranicy, często z Niemiec czy z Holandii. Tak, zdobywanie to jest często wiąże się z tym, że trzeba pojechać na targi, na przykład do Ham, Hoyten. No to jest kawałek drogi, ale tak jak po jakieś naprawdę rzadkie zwierzaki, no to warto.
Niech pan coś więcej powie o tym mini zoo. Jakie jest takie zwierzę, które wzbudza największe zainteresowanie właśnie tam?
Myślę, że tych zwierząt jest sporo, dlatego że mamy największą wystawę zwierząt niebezpiecznych, tak zwanych, czyli z listy zwierząt niebezpiecznych, i to właśnie są zwierzęta jadowite. Mamy tam egzotyczne żmije nadrzewne, żmije rogate, nawet grzechotnika czy helodermy, czyli jadowite jaszczurki. Ale bardzo ludzie zwracają uwagę na Stacy. Stacy to jest nasz największy wąż. No waży pewnie coś około 90 kg, więc naprawdę jest potężnym wężykiem.
Czy taki wąż byłby w stanie pożreć człowieka?
To dość niewygodne pytanie do hodowcy, ale fizycznie drobnego człowieka byłby w stanie połknąć, ale to tak nie wygląda, że zrobiłby to. Bo wiadomo, ludzie nie są dla nich, tak, że tak powiem, naturalną karmówką.
Jak wygląda opieka nad takimi niebezpiecznymi gatunkami? Z jakimi wyzwaniami się mierzycie?
Na pewno trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie i, że tak powiem, nie szarżować przy zwierzętach, które stwarzają zagrożenie, przy zwierzętach niebezpiecznych, czyli na przykład jadowitych, bo często nie są to duże gatunki, za to są bardzo szybkie, bardzo celne i potrafią zaatakować, można by ująć, znikąd. Że można się tego nie spodziewać, więc na pewno trzeba mieć dużo pokory i takiego respektu do tych zwierząt.
Jak wygląda ochrona gadów i płazów związana ze zmieniającym się klimatem na świecie? Czy możemy coś zrobić, żeby te zagrożone gatunki były bezpieczniejsze?
W zasadzie myślę, że na klimat realnie nie wpłyniemy jakoś szczególnie, natomiast bardzo chciałbym zwrócić uwagę na to, aby po prostu zapoznać się bliżej naszych gatunków, żeby można było je poznać, bo niestety popularne jest to, że ludzie nie zwracają uwagi, śmiecą, czy nawet potrafią, że tak powiem, sami wymierzać wyroki na zwierzakach typu żmija zygzakowata czy inne nasze rodzime gatunki, bo twierdzą, że jest tego dużo, że coś tam. Wystarczy się dobrze doedukować i naprawdę nie taki diabeł straszny. Jeśli mam jakiś taki apel wygłosić, to bardzo bym chciał, żeby zanim ktoś będzie krzyczał żmija, po pierwsze dobrze wiedział, co to za wąż, a nie na zaskrońce wszyscy krzyczą żmije i na odwrót. I naprawdę wystarczy odrobinkę wiedzieć, żeby odpowiednio uchronić te gatunki od krzywdy, bo realnie najwięcej krzywdy wyrządzają niestety ludzie właśnie przez śmiecenie i głupotę niestety.
Jakie technologie wykorzystujecie, żeby zapewnić zwierzakom naturalne warunki do życia?
Zwykle są to lampy grzewcze i lampy UVB, ale również są do tego maty grzewcze. Jest bardzo dużo tak naprawdę możliwości w tym momencie. Jak chodzi o cały świat terrorystyki, zwykle opieramy się na lampach, bo to się sprawdza najlepiej. Lampy są oczywiście o różnych mocach, w zależności od tego, jaki gatunek potrzebuje jakiej temperatury.
Jak wygląda proces karmienia tych zwierząt na wystawie? Czy możemy go w ogóle zobaczyć? Czy jest dostępny dla naszych oczu, czy raczej dzieje się to za kulisami?
To zależy. U nas w mini zoo robimy pokazowe karmienia, dlatego że tamte zwierzaki są przyzwyczajone po prostu do tego, że ludzie chodzą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj myślę, że pozostaniemy przy tym, że będzie karmione poza godzinami otwarcia, aby każdy zwierzak komfortowo mógł zjeść bez stresu i żeby nie ryzykować, że po prostu któryś nie będzie chciał jeść, bo będzie zestresowany.
Jakie reakcje najczęściej zauważacie u odwiedzających?
No z samego wejścia są żółwie, więc raczej zapowiada się tak słodko, bo na początku są te mniejsze stworzonka, natomiast jak przejdzie się dalej, no to jest raczej takie wow, mamo patrz, jaki wielki wąż. Oczywiście wymyślają swoje nazwy, bo zanim przeczytają plakietkę, że jest to pyton, to krzyczą, bo adusiciel i takie różne rzeczy. No raczej jest to taki, bym powiedział, podziw i respekt połączony z taką wewnętrzną słodkością.
Jakie jest pytanie, na które najczęściej musicie odpowiadać jako przewodnicy?
Co je ten duży wąż?
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.